Radio Gród.
Piotr Król, program realizuje przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Kłaniamy się w to kolejne sobotnie przedpołudnie w programie Dom i Ogród. Dzień dobry. A co przygotowaliśmy na dziś? Blacha, dachówka ceramiczna czy cementowa, co lepsze? Tym razem między innymi sprawdzimy, jakie są rodzaje pokryć dachowych i jakie wybierać, ale też powiemy, ile czasu obecnie wynosi taki właśnie czas oczekiwania na taki asortyment. Będzie też o tym, co powinniśmy wziąć pod uwagę, zanim zdecydujemy się na konkretne pokrycie, by było ono dobrze dostosowane do różnych względów, by nie tylko spełniało nasze oczekiwania estetyczne czy cenowe, ale też, a może przede wszystkim, żeby wichura czy trąba powietrzna, bo takie zjawiska u nas się pojawiają, nie uszkodziło od razu takiego pokrycia. Podpytamy też o kwestię wymiany na budynkach już istniejących od wielu, wielu lat. A w drugiej części programu zajrzymy do ziołowego ogródka i podpowiemy, jakie rośliny warto tam uprawiać, czy to na kuchennych parapetach, czy też na działkach. Pytania do naszych ekspertów, a także Państwa doświadczenia w prowadzeniu właśnie ogrodu, uprawy kwiatów, czy też remontu, jakiegokolwiek remontu w domu, przyjmujemy pod adresem domiogród@radio.lublin.pl. Można do nas pisać. Dom i Ogród, jak w każde sobotnie przedpołudnie na antenie Polskiego Radia Lublin, tak i dziś, potrwa do 12. Warto więc z nami zostać. Zapraszamy, zaczynamy.
Dom i Ogród.
No, zaczynamy właśnie od pokryć dachowych. Jakie są rodzaje, jakie wybierać? O tym powie Krzysztof Kowalski, właściciel firmy budowlanej zajmującej się wykonaniem konstrukcji i pokryć dachowych.
Pokrycia dachowe możemy podzielić na dwie podstawowe grupy. Jedna to są pokrycia, które są w zasadzie metalowe, blaszane, różnie to nazywają. Drugim rodzajem pokryć są dachówki. Dachówki mamy z kolei, możemy podzielić na dwa rodzaje, betonowe i ceramiczne. I w zależności od preferencji inwestora, który jest już tam w jakiś sposób ukierunkowany poprzez internet, znajomych, zaciągnięcie informacji w różnych źródłach, w zasadzie klient przychodzi w jakiś sposób ukierunkowany. No i wtedy ewentualnie mu trzeba przedstawić zalety każdego z tych produktów, no bo każdy ma swoje zalety i każdy posiada jakieś też małe minusy, no, które też klient musi poznać, zanim wybierze docelowo produkt, który chciałby mieć na dachu. Natomiast przy obecnych czasach, które mamy, które ciężko zrozumieć, klient na chwilę obecną jest zadowolony, jak może na przykład, no nazwijmy to od ręki, albo w najbliższym czasie kupić na przykład dachówkę betonową płaską w kolorze grafitowym lub czarnym, bo taki jest trend w modzie, że ostatnie 4 czy 5 lat nie robi się w zasadzie żadnego innego koloru, bo jest po prostu bardzo duży problem z dostępnością tego rodzaju pokrycia, niezależnie od producenta, bo mamy też ich paru na rynku. Po prostu graniczy no, z cudem, żeby to nabyć od ręki. Albo w przeciągu miesiąca, żeby to powiedzmy zjawiła się. No, na chwilę obecną czas oczekiwania na ten produkt jest 4 miesiące i żadna z firm nie przyjmuje zamówień. Natomiast jeżeli chodzi o drugi rodzaj pokryć, czyli blachy, czyli mówimy tu o blasze na rąbek tak zwanej, na klika, czy tradycyjnej blachodachówce, z kolei tutaj problemem, znaczy problemem, może nie tyle problemem, co zaskoczeniem może w ten sposób, jest wysoka stosunkowo cena tego produktu, który był do niedawna postrzegany jako produkt, który jest dużo tańszy od dachówki, a w tym momencie jest ta cena niemalże taka sama jak dachówki betonowej. Chociaż no nie wiem nawet, czy nie jest w tym momencie już wyższa, bo te ceny jednak niestety cały czas rosną. W związku z tym, że tak powiem, obowiązuje cena dnia i no ewentualnie jest szybszy możliwość dostarczenia czy uzyskania tego produktu. Tak to wygląda na chwilę obecną, niestety na naszym rynku.
Wspominał Pan, że czas oczekiwania na te najmocniejsze jest długi, a na pozostałe też?
Tak, na pozostałe produkty, jeżeli chodzi z całej gamy dachówek ceramicznych, jest bardzo długi czas oczekiwania. W tym momencie na rynek się rządzi swoimi prawami, w sensie takim, że no większość dachów, które w tym momencie wykonujemy, jest z pokryć płaskich. No, taki jest trend i moda, no to jest naprawdę duży problem. Duży problem w pozyskaniu produktu, który będzie spełniał oczekiwania inwestora.
Czyli trzeba się z tym liczyć i zainteresować się wcześniej. Spróbujmy teraz scharakteryzować poszczególne pokrycia dachowe, jakie mają plusy i minusy.
Jeżeli chodzi o dachówki betonowe, dachówka betonowa jest, każda zresztą dachówka jest produktem bardzo takim, moim zdaniem najbardziej powinna być poszukiwanym, bo jest bardzo przyjemna dla oka przede wszystkim. Jest inny standard krycia dachu, jeżeli chodzi o dachówkę, inny standard krycia, jeżeli chodzi o blachę. Oczywiście są też i jakieś wymogi, jeżeli chodzi o na przykład renowację budynków starych czy zabytkowych, gdzie tam mamy na przykład w zaleceniach, czy wręcz w wymogach użycie blachy. Blachy na rąbek na przykład w kolorze jakimś tam miedzianym czy tytancynku. Natomiast jeszcze wracając do dachówek, no dachówka betonowa jest to produkt, który ma chyba najlepszy stosunek ceny do jakości i stąd jego duże wzięcie na rynku pokryć dachowych. Dlatego są też i te jakieś wydłużone okresy oczekiwania na ten produkt. Mamy szeroki zakres, jeżeli chodzi o powłoki zewnętrzne dachówek betonowych, bo dachówka betonowa jest to nic innego jak jakaś tam masa betonowa, która jest wytłaczana w formach i malowana powierzchniowo. I właśnie to malowanie powierzchniowe kiedyś było całkowicie inne niż mamy do dyspozycji w dniu dzisiejszym. Na przykład jeżeli chodzi o powłoki, to im bardziej powłoka ślizga, tym mniej zatrzymuje zabrudzeń na dachu, czyli później zostaje pokryta jakimś tam ewentualnie zabrudzeniami czy mchem, który tam no niekoniecznie nadaje estetykę dachowi.
A już po przerwie powiemy o kolejnych, w tym o pokryciach ceramicznych.
Dom i ogród.
Wracamy do pokryć dachowych. Jak to wygląda w przypadku pozostałych? Czym się charakteryzują dachówki ceramiczne, czy też różne blachy?
Dachówki ceramiczne to jest po prostu ceramika, która jest wypalana. Są też i dachówki ceramiczne, które są w masie barwione, czyli wszelkiego rodzaju cięcia, które się na dachu wykonuje. Mamy już w kolorze takim jak zewnętrzna powłoka dachówki ceramicznej. No i dachówka ceramiczna ma oczywiście dłuższą żywotność na dachu, bo żywotność dachówki każdej liczy się jakby w cyklach mrozoodpornych. Ta dachówka ileś może jakby tą wilgoć na jesieni, czy na wiosnę, czy w zimie przyjąć i ileś jej tam cyklów może oddać, zanim gdzieś tam mikropęknięcia, które powstaną wcześniej czy później, będą powodowały jej jakoś tam korozję. Natomiast jeżeli chodzi o blachy, to wszelkiego rodzaju blachy, blachodachówki czy blachy na rąbek, no ten produkt powstawany jest wskutek jakby przeciągnięcia blachy. No i tutaj też trzeba zwrócić uwagę, żeby nie kierować się tylko i wyłącznie ceną, tylko też i jakością danego produktu, który zostanie użyty. Bo my finalnie, montując takie czy inne pokrycie dachowe, bierzemy za to odpowiedzialność, udzielając gwarancji. I często inwestorzy podpytują się, którego rodzaju pokrycie użyć, jakiego rodzaju blachę, jakiego rodzaju dachówkę. Oczekują jakichś podpowiedzi, które będą podpowiedziami osoby, która profesjonalnie się zajmuje pokryciami dachowymi, a nie sugeruje się tylko ceną, bo nie możemy sobie pozwolić na to, żeby użyć produktu, który nie będzie nas zadowalał, czyli finalnie i inwestora, a ma dobrą cenę i ten ja chcę kupić, a później trzeba dać na całą usługę gwarancję, która no, niekoniecznie może to wytrzymać.
A tak dla niewtajemniczonych możemy powiedzieć, co to jest blacha na rąbek, o czym pan wspominał?
Blacha na rąbek jest to, czy na klika, to jest też produkt, który możemy często zobaczyć obecnie na dachach. To jest taka blacha, która ma jednolite szary od okapu aż po grzbiet dachu, która ma szerokości 50 mniej więcej centymetrów z jakimiś tam przetłoczeniami wzdłuż, która jest w tym momencie też i przez architektów proponowana jako pokrycie dachowe, bo no, przy nowoczesnych bryłach budynku, przy jakichś takich futurystycznych projektach, no ona bardzo ładnie komponuje się na tego rodzaju dachach.
Co jest ważne przy wyborze pokrycia dachowego? Co musimy w ogóle wziąć pod uwagę, zanim zdecydujemy się na konkretne pokrycie? Kształt dachu, czy też powierzchnia jakiegoś budynku? Bo to, co nam się zamarzy, to jedno, a rzeczywistość to drugie.
Przy wyborze pokrycia dachowego głównym parametrem, którym powinniśmy się kierować, jest kąt nachylenia dachu, bo nie na każdy kąt nachylenia dachu możemy użyć dany produkt, który byśmy sobie wymarzyli albo chcieli go użyć. Jest po prostu określony minimalny kąt dachu do każdego rodzaju pokryć dachowych i trzeba na to zwrócić uwagę. To samo się tyczy i na przykład okien dachowych, które też często są montowane na połaciach dachowych, ponieważ dużo projektów zawiera w swoich zaleceniach zużycie okien dachowych, żeby poddasze było poddaszem użytkowym. W związku z tym też nie do każdego kąta dachu możemy użyć okien dachowych, bo po prostu może się okazać, że jest zbyt płaski, żeby użyć okien z montażu okien dachowych.
A jak to wszystko wygląda w przypadku starych budynków, tych, które były budowane dawno, dawno temu? No jak zabezpieczyć się przed wichurami? O to też jeszcze podpytamy.
Dom i ogród.
Co jest ważne w przypadku starych budynków? Czy każdy rodzaj pokrycia dachowego nadaje się do wymiany właśnie takiego starego, już istniejącego na tych starych budynkach? Czy są takie, które tylko się nadają do nowo budowanych?
Jeżeli chodzi o wymianę pokryć dachowych na budynkach istniejących, które są już, funkcjonują powiedzmy 30 lat, 40, to trzeba zrobić przede wszystkim jakoś albo odkrywkę, albo wejść co najmniej na poddasze, bo te poddasza często wtedy były jeszcze niemieszkalne, i zobaczyć, w jakiej kondycji jest sama konstrukcja więźby dachowej. Bo często jest tak, że jest na tyle nadwątlona, że już nie pozwala na użycie ciężkiego pokrycia dachowego, na przykład jakim jest dachówka, no bo każda dachówka mniej więcej oscyluje waga jej około 50 kg na metr kwadratowy pokrycia dachowego. To w związku z tym, jeżeli kiedyś stare przekroje drewna, które były używane do konstrukcji dachowych, były na przykład krokwie, które miały zbyt mały przekrój, żeby udźwignąć na przykład dachówkę na powymianie, często to się wiąże z wymianą całej więźby dachowej, która jest kosztem na chwilę obecną bardzo dużym, bo ceny drewna na rynku, no tak samo jak i dachówki, jak każdego rodzaju pokrycia, szaleją. Cena w zasadzie z miesiąca na miesiąc się zmienia. Co dostawa, to jest inna, wyższa oczywiście wartość więźby dachowej. Natomiast jeżeli chodzi o zastosowanie optymalnego rozwiązania, jeżeli chodzi o stare dachy, no to moim zdaniem jest użycie wtedy blachodachówki czy blachy na rąbek, bo wtedy ta wartość obciążenia dachu jest dużo mniejsza, bo metr kwadratowy blachodachówki czy blachy na rąbek waży dużo mniej niż dachówki betonowej bądź ceramicznej. Poza tym trzeba jeszcze zwrócić uwagę, że często stare domy nie mają ani wieńców, czyli ta więźba dachowa nie jest na stałe zakończona z budynkiem w sposób taki, jak powinna. Nie mają te też stare domy okapów, w związku z tym, jeżeli się na przykład wydłużyło okap, a nie umocowało tej konstrukcji solidnie dodatkowo, no to może pogoda spłatać figla i przy dużych wiatrach może nam ten dach po prostu próbować podrywać. Bo każdy dach przynosi obciążenie dynamiczne, nie statyczne, czyli jak wiatr wieje, to jest dla niego wszystko jedno, co na dachu jest. Dachówka, czy blacha, czy papa, czy eternit, po prostu dach działa jako żagiel i po prostu no, narażony jest na to działanie sił wiatru. No, cała Polska jest podzielona na strefy wiatrowe i akurat Lubelszczyzna do tej pory była w strefie wiatrowej, która nie wymagała na przykład używania spinek do dachówek przeciwwiatrowych czy burzowych. Natomiast my i tak je stosujemy, bo takie anomalie jak pogodowe, jak w tym momencie występują nawet w naszych regionach, to lepiej dmuchać na zimno.
Tak jest. A czym jest gąt bitumiczny i dlaczego jedni go polecają, inni odradzają?
gąd bitumiczny no jest bardzo takim plastycznym pokryciem dachowym, tak bym go nazwał, które możemy zastosować tam, gdzie nie możemy innego zastosować, typu gdzie mamy jakieś przełamania na dachu, gdzie żeby to jakoś tam estetycznie wyglądało tak, czy na przykład mamy domy w stylu amerykańskim, czy mamy domy w stylu jakimś skandynawskim, gdzie tam gąd ma dużą tradycję. W Stanach Zjednoczonych na przykład 90% dachów to są skośnych dachów, to są dachy, które są przykryte gątem bitumicznym. Jest to nic innego jak papa, która, znaczy papa, no może to w cudzysłowie papa, która jest z różnego rodzaju wzorki powycinana, ale dzięki temu mamy dużą gamę kolorystyki i kształtów. Tylko żeby zużyć gątu bitumicznego, musimy wtedy, że tak powiem, całą procedurę wiedzieć to na samym początku przed przystąpieniem do prac, bo trzeba pod gąd bitumiczny zrobić albo pełne deskowanie, albo cały dach wypłytować, czyli ułożyć na nim płytę OSB albo MFP i na to położyć jeszcze papę podkładową, a na końcu gąd. W związku z tym to pokrycie robi się pokryciem trochę drogim.
Ale specjalistycznym.
Może nie tyle specjalistycznym, co takim, które bez problemu można zmienić. Czyli nabijając na przykład gąd na gąd, znudzi nam się powiedzmy kolor, czy wypali się wskutek działania słońca po dłuższym okresie użytkowania, wtedy możemy gąd na gąd nabić bez dewastacji całego pokrycia i zmieniamy sobie dach na nowy, w nowej kolorystyce i mamy problem załatwiony bez dużego burzenia, w zasadzie bez żadnego burzenia całego życia domu, które można sobie funkcjonować w środku, jakby się nic nie działo, a na zewnątrz powstaje nowy dach. W zasadzie gąd bitumiczny możemy, to znowu nas ogranicza kąt nachylenia dachu. Jeżeli kąt nachylenia dachu pozwala nam na użycie gątu bitumicznego, to na każdego rodzaju i kształcie dachu możemy gądu bitumicznego użyć jako pokrycia zewnętrznego.
Warto więc dobrze się do takiej inwestycji przygotować, poradzić fachowca, bo nie wszystko możemy zastosować, by zrealizować swoje marzenia, chociaż tak bardzo byśmy tego chcieli. A dziś naszym ekspertem był Krzysztof Kowalski, właściciel firmy budowlanej zajmującej się wykonaniem konstrukcji i pokryć dachowych, a już po przerwie zajrzymy do ziołowego ogrodu.
Dom i ogród.
To teraz część ogrodowa. W naszych programach zachęcamy Państwa także do uprawy roślin zielarskich, czyli popularnych ziół. A takie rośliny zielarskie nie tylko mogą zdobić nasze ogrody, balkony czy tarasy i kuchenne parapety, ale to także znakomite przyprawy do potraw. Są surowcem leczniczym, który wspomaga nasz organizm w postaci naparów czy wyciągów, ale także pomogą nam odstraszyć niechciane owady czy inne insekty w domu i w ogrodzie. Możemy takie zioła dodawać i te świeże i suszone do potraw, bo to naturalne, zdrowe dodatki, zastępować na przykład sól czy inne dodatki chemiczne, szkodliwe. Warto uprawiać na przykład oregano, tak bardzo popularny, choć znany inaczej jest pod nazwą lebiotka pospolita. O tym profesor Renata Nurzyńska-Wierdak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Lebiotka pospolita to roślina, którą znamy dzisiaj jako oregano. Jest to roślina, która dostarcza bardzo aromatycznego surowca ziela, które zbiera się w okresie kwitnienia. Lebiotka jest rośliną wieloletnią, może dorastać nawet do 120 cm wysokości. Ponieważ jest to bylina obficie i długo kwitnąca, jest to roślina, która na pewno będzie też znakomitą dekoracją w naszym ogrodzie. W okresie kwitnienia jest również oblatywana przez owady zapylające i to nie tylko pszczoły, ale także spotykamy tutaj inne owady i różnobarwne motyle, a więc efekt dekoracyjny będzie jeszcze wzmocniony. Barwa kwiatów bardzo interesująca, bo są to kwiaty różowe, fioletowe, ciemnofioletowe, a nawet białe, w zależności od odmiany, od formy, którą posadzimy w naszym ogrodzie. Ziele lebiotki przede wszystkim jest stosowane po wysuszeniu, to jest właśnie to cenione w kuchni oregano, które dodaje się przede wszystkim do zapiekanek, do dań mięsnych i do dań z warzyw. Doskonała przyprawa, aromatyczna, ale także niosąca taki walor leczniczy, profilaktyczny, wspomagająca trawienie, przyswajanie składników pokarmowych, regulująca pracę układu pokarmowego. Lebiodkę można posadzić w ogrodzie, można też ją uprawiać w pojemnikach. Dobrze też wiedzieć, że jest to roślina rodzima dla naszego kraju, a więc w Polsce gatunek dzikorosnący, dość powszechnie występujący, zwłaszcza na stanowiskach dobrze nasłonecznionych, czyli obrzeża lasu, łąki. Tam w czasie letnich wędrówek można spotkać tą roślinę i również pozyskać surowiec ze stanu naturalnego.
Warto też uprawiać miętę pieprzową. To roślina wieloletnia, łatwa w uprawie. Ma charakterystyczny smak i zapach. No jest ceniona oczywiście w kuchni.
Mięta pieprzowa, roślina wieloletnia, która posadzona może przez lata rosnąć, jeżeli ma odpowiednie miejsce w naszym ogrodzie. Mięta pieprzowa ma duże wymagania glebowe i duże wymagania wodne. Tutaj należy przeznaczyć miejsce o stanowisko na żyznej glebie, najlepiej jak to będzie gleba organicznie nawożona. W ogrodach doskonałym nawozem będzie kompost, który zapewni i składniki pokarmowe i odpowiednią strukturę gleby dla rozwoju systemu korzeniowego, a jest to roślina, która tworzy rozłogi podziemne i z tego względu jest to bardzo istotne. Surowcem mięty są liście, zbiera się też ziele o bardzo charakterystycznym zapachu, co jest związane ze składem, a przede wszystkim zawartością, wysoką zawartością olejku eterycznego. Liść mięty jako surowiec spożywczy to surowiec, który ma cechy orzeźwiające, niesie w sobie taki szczególny walor przyprawowy, przede wszystkim dodawane do napoi chłodzących. Tutaj właśnie te właściwości orzeźwiające są istotne, ale także w niektórych kompozycjach ziół dodawany jest liść mięty suszony bądź świeży, przede wszystkim jako przyprawa do dań mięsnych i warzyw.
Jak będziemy używać ziół w kuchni, to pamiętajmy, by używać z umiarem, to zwłaszcza w sposób leczniczy, to warto tu się zastanowić. W przypadku chociażby mięty, pamiętajmy, że ma ona silne działanie lecznicze i w nadmiarze może szkodzić, a zwłaszcza stosowanie olejku z mięty pieprzowej najlepiej skonsultować z lekarzem i w ogóle olejki eteryczne warto wziąć pod uwagę.
Dom i ogród.
Jeszcze kilka słów o bezpieczeństwie w zakresie ogrzewania i ochronie przed tlenkiem węgla. O tym już wspominaliśmy w programie, a ważne jest to zwłaszcza w sezonie grzewczym. Inspekcja handlowa skontrolowała wykrywacze czadu, które są w sprzedaży. Ponad 25% z nich, z tych badanych, było źle oznakowanych. Jeden wręcz stwarzał realne zagrożenie. A przypominamy, że tlenek węgla, inaczej czad, bo tak go potocznie nazywamy, to silnie trujący gaz, określany cichym zabójcą, bo jest bezbarwny, bezwonny i pozbawiony smaku, dlatego tak trudno go wykryć samodzielnie. Brak okresowych przeglądów kominowych oraz wentylacyjnych czy niesprawne urządzenia grzewcze lub nieprawidłowa ich eksploatacja mogą być przyczyną właśnie poważnego zatrucia, a nawet zatrucia śmiertelnego. Dlatego trzeba zadbać o własne bezpieczeństwo, a także dodatkowo zabezpieczenia i w pomieszczeniach chociażby instalować wykrywacze tlenku węgla, które w porę ostrzegą nas przed takim zagrożeniem. W ostatnim czasie inspekcja handlowa skontrolowała 167 modeli czujników, zakwestionowała 42 modele spośród nich, z czego w jednym przypadku stwierdzono, że czujnik nie włącza się, gdy ulatnia się tlenek węgla. Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło oznakowania i instrukcji użytkowania. Brakowało też m.in. ważnych oznaczeń i ostrzeżeń, chociażby przez jaki maksymalny czas można używać dane urządzenie lub że czujnik musi być zainstalowany przez fachowca. 16 modeli czujników czujników przeszło badania w specjalistycznym laboratorium. Specjaliści sprawdzali, czy przy wysokim progu alarmowym taki alarm uruchamia się w odpowiednim czasie, a powinien on się włączyć, zanim miną 3 minuty. W trakcie badań jeden model czujnika w ogóle nie zadziałał. Na co musimy zatem zwrócić uwagę przy zakupie detektorów czadu, czyli tych czujników tlenku węgla? Przede wszystkim ważny jest typ czujnika. Typ A emituje alarm wizualny i dźwiękowy, a także może doprowadzić do uruchomienia wentylacji. Typ B tylko emituje alarm wizualny i dźwiękowy. Istotny jest też rodzaj zasilania. Detektory czadu mogą być zasilane na baterie lub z domowej sieci elektrycznej. Jeśli często mamy awarię prądu, no to oczywiście musimy wybierać te czujniki zabezpieczone też na baterie. Trzeba też zwrócić uwagę na normę. Czujnik powinien być oznakowany nazwą normy. Przedsiębiorca poświadcza w ten sposób, że przeprowadził badania czujnika pod kątem wymagań bezpieczeństwa i możemy taki asortyment wtedy wybierać. No i oczywiście instrukcja użytkowania powinna być, właściwie musi być napisana po polsku, zawierać pełne, jednoznaczne, dokładne informacje dotyczące instalacji, prawidłowego działania oraz regularnego sprawdzania urządzenia. No a przede wszystkim musimy instrukcję użytkowania zawsze przeczytać, zanim będziemy używać danego sprzętu.